Drodzy Państwo, godzina 8.13, a w studio jest już Łukasz Jankowski i gość Radia Wnet Andrzej Halicki, eurodeputowany Platforma Obywatelska. W takim razie, Łukaszu, oddaję Ci głos.
A dzisiaj gościem, jak już powiedzieliśmy, Andrzej Halicki, europoseł, kiedyś minister, kiedyś także osoba, która zarządzała mazowiecką platformą. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No to w takim wypadku aż pusta kartka, będziemy pytaniami ją zapełniać. Jak wrażenia po marszu?
Dobra, myślę, że wszyscy widzieli ten ogromny tłum optymistycznie nastawionych ludzi, którzy chcą zmiany i chcą rzeczywiście takiej Polski, która by im wszystkim, bo to bardzo różni ludzie szli w pochodzie, dawała satysfakcję, bezpieczeństwo, dobre miejsce do życia, bo przecież chodzi o to, żeby nie emigrować, mówię o młodszych zwłaszcza, tylko żeby tu w Polsce żyć, pracować i rozwijać bezpiecznie.
Jakie były nastroje po marszu? Poszliście pewnie na jakiś kompot, lemoniadę wszyscy wieczorem. No to, jakie były kuluarowe
rozmowy? To tak wiele godzin, że wszyscy byli bardzo zmęczeni, więc myślę, że to podsumowanie jeszcze przed nami w takim organizacyjnym, jak rozumiem, kontekście. No ogromna rzeczywiście, ogromny wysiłek bardzo wielu osób. Też bardzo dużej rzeszy wolontariuszy, to też bym chciał podkreślić, więc rzeczywiście ogromne przedsięwzięcie, ale to przedsięwzięcie trzeba teraz przekuć na praktykę codziennego dnia, więc ogromne ilości rozmów, wyjazdów i praca w terenie z tymi, którzy chcą rozmawiać o przyszłości Polski.
No taki marsz, jakie to jest znaczenie polityczne? Wy liczycie, że będzie 3-4 punkty więcej w sondażach? To ten realny uzysk?
No. Też ciekaw jestem tych pierwszych sondaży i opinii, natomiast no nieważny jest jeden pierwszy sondaż, ważna jest tendencja. Myślę, że tę tendencję widać było też na ulicach. Ja spotkałem sporo osób, których bym się nie spodziewał na tym marszu i to muszę powiedzieć, to też jest jakiś sygnał. To czuć w powietrzu i można powiedzieć, że już wiele takich rozmów też osobiście miałem. A nawet w Brukseli mam też, to też się zdarza. Mówię o naszych adwersarzach, ale chyba czuć po drugiej stronie, że no jest takie przemęczenie i myślę, że świadomość konieczności tej zmiany. Te dwie kadencje to jest naprawdę dosyć.
W roku 16 to pan poseł był na tym busie, który kierował marszem Platformy. Tak. Stał pan, odpalał pan nawet racę, było takie słynne zdjęcie. Co się zmieniło? To jest inna atmosfera, jak porównamy tamten marsz, którym pan dowodził jako wodzirej, a ten dzisiejszy, wczorajszy?
Jest trochę inna. Wydaje mi się, że ta niedziela była dużo bardziej wesoła, taka pozytywna. Wtedy było chyba trochę więcej tej takiej nieukrywanej przez ludzi złości. To
a dzisiaj tej złości
kilka,
było?
Myślę, jaka że dzisiaj była jest, emocja? Myślę, że dzisiaj jest bardzo pozytywna wola zmiany i taka świadomość, że stać nas na to, myślę, w sensie społeczeństwa i narodu, ale ta zmiana jest jak gdyby niezbędna z wielu powodów, bo to i gospodarczych, i społecznych, i politycznych, i bezpieczeństwa, bo jeżeli przelatują nad naszym głowami jakieś rakiety rosyjskie. To nie przypadkowo przecież, bo to nie jakaś zabłąkana, zabłąkany balonik.
Wylądowała pod Bydgoszczą. Wiemy, co jest
w Bydgoszczy. W ważnym miejscu. No właśnie.
Nie możemy, całe szczęście, chyba nie możemy powiedzieć do końca, co jest, ale wiemy, co jest.
No tak, no ale to... To, że nieuzbrojona nie jest alibi, tak? A to, że przez parę miesięcy próbowano to tuszować, to jest zbrodnią na bezpieczeństwie polskim, bo mamy partnerów zagranicznych, mamy natowskich partnerów. No muszę powiedzieć, że moi rozmówcy, z którymi rozmawiałem na ten temat, są w szoku.
Pan poseł, do tej rakiety jeszcze wrócimy. Wczoraj wystąpił w koszulce ekipa Tuska.
No, organizacyjnie i symbolicznie, przy czym E było europejskie, więc stąd między innymi.
Ekipa Tuska to też jakiś wyraz polityczny, że teraz już nie jesteście drużyną, nie jesteście platformą, nie jesteście koalicją obywatelską, tylko jesteście ekipą Tuska.
A ekipa to nie drużyna? Ekipa no może nawet coś więcej niż drużyna, bo jak drużyna to w takim sportowym sensie.
Platforma kiedyś się poruszała triumviratami, no potem szersza koalicja obywatelska, teraz jest ekipa Tuska.
Po pierwsze, ważne jest oczywiście rola lidera, natomiast drużyna ma lewoskrzydłowych, prawoskrzydłowych, będziemy w formacji ataku, defensywy, rozmawiać i tak dalej, więc musi być
lidera.
Kompletna, to pierwsze, ale zawsze ma kapitana. Ekipa myślę, że jest jeszcze szerszym terminem, czyli też jest ważne to wsparcie, ta obecność i myślę, że nie wszyscy muszą być członkami czegoś, czyli jakiejś struktury, by w ekipie skutecznie walczącej o swoje racje uczestniczyć.
Donald Tusk to jest to nazwisko, ten brand polityczny, który da wam zwycięstwo?
No proszę zauważyć, że od jego powrotu bardzo zmieniła się i scena, ale i też atmosfera w kraju. Oczywiście, że jest polaryzacja, to też jest pewien problem, z którym musimy sobie poradzić, bo przecież po tych wyborach też jako społeczeństwo będziemy musieli żyć i współpracować ze sobą wspólnie. Zresztą ten akcent pojawił się także podczas tej mowy końcowej wczoraj. Ale myślę, że im być może nawet źle interpretowane jako budowanie mostów czy przedwyborczych, myślę, że też wymaga jasnej odpowiedzi. Jako społeczeństwo musimy być razem, musimy być bezpieczni, budować swój dostatek i bezpieczeństwo. Politycznie mamy czarno-biały klimat w tej chwili. Albo Polska na zachodzie i rzeczywiście rozwijająca się bezpieczna, no albo ten dryf wschodni, to jest to zagrożenie, przed którym przestrzegamy.
No jak w tej czarno-białej Polsce, jak w tej ekipie Tuska ma się znaleźć Szymon Hołownia, Władysław Kośniak-Kamysz?
No byli wczoraj, nawet miałem okazję zamienić parę słów, więc...
Jaka jest sytuacja polityczna po tym marszu?
Ja myślę, że świadomość jest... No już nie chcę być złośliwy, że nie ma trzeciej drogi, bo jest takie hasło, które też trzeba uszanować, ale...
To ma być,
ale
to ma być nazwa listy oficjalne. No, trzecia droga, PSL i
Więc trzeba uszanować, że jest też ten trzeci człon jak gdyby budowania tego frontu zmiany. Natomiast...
Po wczorajszym marszu potrzebny?
No dobrze, że szliśmy razem i to jest bez wątpienia duży plus. Tak jak powiedziałem, szli ludzie i oni są najważniejsi. Struktury mają duże znaczenie, no bo oczywiście bez komitetów wyborczych, bez partii, środowisk zorganizowanych, pewnie by to było dużo cięższe do zorganizowania. Natomiast tak naprawdę ludzie są najważniejsi. Oni przyjechali z różnych miejsc w kraju, bardzo małych z czasem.
Jasne,
nawet z zagranicy. No, tyle rozmów, ile miałem wczoraj, to naprawdę byłem w szoku, skąd ludzie przyjechali.
Ja też miałem wiele rozmów i często się powtarzała ta wola jednej listy, że ta jedna lista nie umarła, odżyła po wczorajszym marszu, znowu jest tematem politycznym.
Wydaje mi się, że tak, ale nie chciałbym dzisiaj tego... jak gdyby podnosić jako najważniejszego elementu, bo najważniejsze chyba było to, że ludzie uwierzyli, że rzeczywiście no to ta wygrana jest w zasięgu ręki, że trzeba po prostu się zmobilizować i być. I wie pan, co najważniejsze? To są takie przesłanie od ludzi. A rozmawiałem z moim synem czy z córką. Oni chcieli przyjść, ale właściwie to nie, bo tam jakieś inne zadanie. Ale oni tu muszą być, bo i następnym razem będą, bo my już za dużo o tym rozmawiamy i ta nieobecność będzie kosztować. I ja uważam, że to jest najważniejszy wątek. Znaczy świadomość tego, że naprawdę to nie jest, jak gdyby świat polityki nie jest poza nami. On nas dotyka bezpośrednio. I nieuczestniczenie w procesie wyborczym, no jest bardzo kosztowne. Bardzo daleka paralel, ale chciałbym powiedzieć, że Ukraina, tam jest wojna teraz. Oni walczą o swoją wolność naprawdę. Znaczy giną i zrujnowane miasta i tam nie ma kartki wyborczej. To już za daleko poszło, można by powiedzieć. A na początku lat 90. oni byli w lepszej gospodarczej sytuacji niż my i przypominam, szybciej mieli i prezydenta i parlament wybrany własny. Można by powiedzieć, że my byliśmy troszkę spóźnieni. Gdzie jesteśmy my dzisiaj i z rozwojem naszym i bezpieczeństwem i gdzie mam nadzieję, że jednak będzie wolna, demokratyczna Ukraina.
Jak rozumiem.
Bardzo szybko rozstrzygnie ten, ale Po prostu oni dzisiaj walczą fizycznie.
To jest, jak rozumiem, duży komplement wobec Prawa i Sprawiedliwości, które w 30-letniej historii III Rzeczypospolitej rządzi już dekadę. To no, też ich sukces, czy nie? Nie, a dwa lata jeszcze wcześniej, łącznie dekada.
A, że wcześniej, no można to również
A wy tylko 8 lat rządziliście, jeszcze trochę
zapomnieliście. Czas naprawić tą statystykę i poprawić zdecydowanie.
No ale skoro rządzą 10 lat, 1/3 Rzeczpospolitej to jest PiS, a są takie efekty, to może nie jest tak najgorzej, panie pośle.
Ja nie jestem osobą, która jest ślepa i głucha i jestem w stanie docenić także parę elementów, ale ten negatywny spis, naprawdę niekończący się, to już jest naprawdę za dużo. I te 8 lat, zresztą notabene, pamięta pan cytat słynny, 8 lat Polki i Polacy i... te gesty.
I teraz będzie to powtarzać, bo hasła też powtarzacie.
Wydaje
tu
mi się,
jest
że
Polska,
jest bardzo,
to
bardzo
hasło,
podobny moment.
To hasło Jarosława Kaczyńskiego. Tak, bo... obudź się Polsko. Był taki marsz kiedyś, Rafał Trzaskowski używał tego hasła, więc nawet hasła macie pisowskie.
Ale bo społeczeństwo jest to samo i reaguje w podobny sposób. Znaczy te 8 lat naprawdę dosyć. To też jest moment, w którym naprawdę wydaje się, że coś, co było teflonowe, przecież te afery, ja mówię teraz już o tych naprawdę złodziejskich historiach, które powinny ludzi bulwersować i powinny już dużo szybciej przynieść efekt i brak reakcji ze strony prokuratury, brak rozliczeń, no to proszę sobie porównać historie sprzed lat i te obecne. To też ludzie mają dosyć. Wydawało się, że to jest niemożliwe do rozliczenia czy do podniesienia publicznie, bo nic się nie wydarzy. Ci ludzie mówią, nie, dosyć tego. Wydarzy się. I wydarzy się jesienią.
Panie pośle, naszym gościem Andrzej Halicki, z kolei, jak już powiedziałem, się pochwaliłem. Też byłem na marszu jako dziennikarz. Robiąc zadania dziennikarskie, rozmawiając z ludźmi. I dla mnie główną emocją była emocja jednak antypisowska. Kiedy przemawiał Donald Tusk na Placu Zamkowym, to największe owacje zebrał wówczas, kiedy obiecywał, ślubował rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości bez taryfy ulgowej.
Bo to jest też ten największy kac, który ja sam mam po tych naszych, po tej naszej dekadzie, czy 8 latach, żeby być precyzyjnym. No nie rozliczenie Zbigniewa Ziobry. Przecież 11 paragrafów kodeksu karnego przygotowanych przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, można to jeszcze w internecie znaleźć, to jest akt oskarżenia, który powinien
tego
być uruchomiony.
Tego pan żałuje z 8 lat rządów Platformy?
Bardzo, bo inna byłaby dzisiejsza polityka, gdyby wtedy doszło do postawienia przed Trybunałem. Nie byłby na listach Zjednoczonej Prawicy. Nie mam co do tego wątpliwości.
Najczęściej skandowanym hasłem pod Pałacem Prezydenckim, który znajdował się na trasie przemarszu, było hasło będziesz siedział. Andrzej Duda ma się czego bać, jak przyjmiecie władzę.
No przecież oczywistym jest, że też łamie konstytucję i zrobił to wielokrotnie, a ostatni przykład chyba dobitnie świadczy, że nawet on ma tę świadomość, chociaż naprawdę no, zakiwał się w jakiś bardzo dziwny sposób, bo podpisując w poniedziałek ustawę, której bronił jeszcze wywiad dla Bloomberga, no, w nieprawdopodobny sposób przez 2-3 dni, nagle w czwartek zdyskredytował kompletnie swoim kolejnym wystąpieniem. Nie wiem, co można myśleć i w jaki sposób budować uzasadnienie tak bardzo destrukcyjnie, mówiąc o samym sobie, no bo przecież to dyskwalifikuje takie postępowanie.
Jeśli będzie mieli odpowiednią większość, rozpocznięcie procedury impeachmentu?
Nie myślałbym w ogóle dzisiaj o takim scenariuszu. Prezydent będzie jeszcze rządził po jesiennych wyborach, ma kadencję do 2025 roku.
Myślę, ale to zresztą, hasło że... będziesz siedział się spełnić, się nie spełni.
Natomiast myślę, że nie może pozostać przestępstwo bez osądzenia.
Andrzej Duda popełnił przestępstwo?
Tak, konstytucyjne, tak. To jest oczywiste, tak, w wielu momentach.
Czyli jak skończy swoją kadencję, to będziecie dążyć, żeby został rozliczony
to jest
i
ta
skazany.
To jest też ta procedura, o której mówię. Wydaje mi się, że ją też trzeba usprawnić. Znaczy muszą powstać zupełnie nowe instytucje. Myślę, że będzie to taki znowu etap naprawy państwa, trochę podobny do początku lat 90., kiedy trzeba będzie z przyzwoleniem społecznym oczywiście, ale robić rzeczywiście rzeczy jak gdyby konstrukcyjnie dla państwa nowe. Myślę o Trybunale Konstytucyjnym, także o instytucji, jaką jest Trybunał
Stanu. W latach 90. o tym na naszym balkonie rozmawialiśmy, patrząc na miejsce pierwszego marszu, żadnego rozliczenia nie było. A wy macie na swoim pokładzie tuzy lewicy.
Miller, na pokładzie?
Czarzasty. No to na jednej listy, lista europejska, to z waszych
list. No w 19 roku, tak, no ale w innych...
Pan poseł windował Cimoszewicza, no, lidera lewicy.
Musiałem zaakceptować jego obecność na liście, to prawda, no, no ale jest w zupełnie innym ugrupowaniu, nigdy bym nie powiedział, że jestem kolegą partyjnym.
To rozliczenie, które planujecie Prawa i Sprawiedliwości, będzie bardziej dotkliwe niż rozliczenie komunizmu?
Powinno być, to prawda, bo brak rozliczenia komunizmu bardzo doskwiera i muszę powiedzieć, że no na pewno nie byłem tą osobą, która o tym nie wspominała i nie mówiła. Natomiast no, faktycznie od momentu porozumień do później transformacji
w pana
ten
opinii
udział
PiS jest...
tak zwanej postkomunistycznej lewicy był też dość duży i to też warto docenić.
Te 8 lat,
były osoby,
czy szerzej...
które blokowały polskie wejście do NATO, czy wejście Polski do Unii Europejskiej, wręcz odwrotnie.
Nie, na przykład Roman Giertych też. Ciekawy przykład. Panie pośle Andrzej Helski, naszym gościem, dekada PiSu była gorsza od dekady Jaruzelskiego, w pana opinii?
No nie, no przecież tam były ofiary śmiertelne i to była dekada no, czarnego, koszmarnego snu. Dlaczego takie porównanie?
No bo takie się pojawiło na marszu wczoraj w wielu moich rozmowach. Słuszne, zasadne czy niezasadne?
Nie, myślę, że ja nie słyszałem takiego porównania, natomiast rzeczywiście czasem padały takie opinie o tym, czy propaganda na przykład komunistyczna była gorsza czy nie. To raczej w tym kontekście, w kontekście TVP, rzeczywiście słyszałem takie opinie, że nawet komunistyczna propaganda nie była taka... jak ta dzisiejsza telewizji Kurskiego, no już nie Kurskiego, no ale o to głównie chodzi, bo on zbudował ten aparat hejtu i takiej nieprawdy. No przecież to jest, ja oglądałem wczoraj akurat, tak z ciekawości, jak wróciłem, to też pooglądałem sobie. No to... Że to powiem pan co, no mnie się chce śmiać, bo to jest tak śmieszne i tak nierzeczywiste i tak przerysowane, że ja się śmiałem, ale to nie jest do śmiechu. Znaczy, ludzie mogą to kupować jako obraz rzeczywistości. No w komunie był tylko monopol telewizyjny, więc wszyscy wiedzieli, że to jest nieprawda.
A za Platformy też był prawie monopol informacyjny.
No
TVP było bardzo zawarte. Ja pamiętam, nawet Radio Polskie robiło wspólne akcje, ale to już nieważne, nie będziemy się wyliczać, bo to nie o to chodzi.
Dlatego
rozliczenie.
Dlatego programy powinny być finansowane, programy misyjne, a nie struktura.
Andrzej Duda przed Trybunał i rozliczenie, jak rozumiem, Jarosław Kaczyński również?
No, przypominam, że tak, że był także odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jako wicepremier.
Uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, za którą głosowała Platforma.
I to nie, tutaj nie mamy pretensji, wręcz odwrotnie. Bezpieczeństwo jest wspólne, jest jedno i powinno być przez wszystkich szanowane.
Zbigniew Ziobro, to jak rozumiem jasne, Mateusz Morawiecki też przed
Trybunał.
Ona na
pewno dużo gospodarczych decyzji, którym trzeba by się przyjrzeć.
Które na przykład?
A te na przykład, które dotyczą paliwowego sektora albo sektora, no mówimy na przykład o uniezależnieniu od Rosji. Jak wyglądało w praktyce węgiel na potęgę kupowany i wręcz jedyne źródło wyłącznie rosyjskie na szkodę polskich kopalń, polskiego węgla.
Jak wy rządziliście, to sprawdziliśmy też dużo rosyjskiego węgla. 6 milionów ton za
ale
PiS-u
15,
w szczycie 13.
Ale nie 15.
13.
Nawet jeżeli 13, to jest dwa razy więcej.
To prawda.
To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak zacząłem swoje ministrowanie, pamiętam od... Wie pan od czego? To było... Na początku wydawało mi się, że to ktoś mnie wkręca właśnie, jakieś radio na pierwszy telefon. Jeszcze chyba przed 6 albo około 6. Był taki, że górnicy... protestują i blokują granicę z obwodem kaliningradzkim. No, gdzie górnicy, czyli... gdzie obwód i tak dalej.
A tam...
I to oczywiście chodziło o import węgla o bardzo niskiej jakości i tak dalej. Pierwsza decyzja
jest...
było wstrzymanie, całkowite wstrzymanie jakiegokolwiek importu i później decyzja o tym, żeby rzeczywiście weryfikować jakość tego węgla i limitować jego import. No przecież to się działo za naszych, to była reakcja natychmiastowa.
A z drugiej strony mamy węgiel, mamy też i gaz.
i Gaz
Prawo
tak
i Sprawiedliwość, to rząd Prawa i Sprawiedliwości wysłał skargę na Gazprom i wygrał. Cztery.
A nie, to nie, a proszę datę, a proszę datę sprawdzić, kto wysłał, bo jestem przekonany, że myśmy wysłali.
To zaraz sprawdzimy, może wydawca nawet sprawdzi. Jestem przekonany, tak, że w roku 16 wysłała to spółka PGNiG już pod zarządem Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, moim zdaniem dużo wcześniej, ale nie dużo wcześniej. To było, moim zdaniem, to było dokładnie zdaniem, nasz rząd, moim zdaniem.
Ale to, ale to w takim zdaniu składalibyście jeszcze skargę na swój własny kontrakt, bo tu chyba, panie przecież, to wy podpisaliście ten niekorzystny kontrakt gazowy,
nie,
gdzie wiele miliardów do Putina popłynęło, nie, bo płaciliśmy drożej za gaz niż Niemcy.
Przypomnę, tak, że zarówno jeżeli chodzi o gaz, jak i o ropę. Chyba najbardziej niekorzystny kontrakt gazowy podpisał Wojciech Jasiński, 2006 rok. Później zmieniany, stąd była ta skarga zresztą również właśnie, bo to były powiązane ze sobą działania. Rosyjska strona się nie zgadzała na jego, na jego zmiany. Tam był zarówno skrócony okres dostaw, jak i ilości.
No i podpisaliście kontrakt na 37.
I drugi nie.
Tak.
Wojciech Jasiński, przypominam. I jeszcze gorsze dla Wojciecha Jasińskiego, a de facto dla PiSu jest to, jak pan sobie pewnie przypomina, że został prezesem ponownie Orlenu. Kiedy?
W roku 2015
roku. I co zrobił? Sam powiedział, że nie czytając nawet, podpisał kolejny kontrakt właśnie na dostawy.
Ja też wiem, co zrobił prezes Jasiński. Podniósł zyski Orlenu o wiele set procent, bo nagle ciachu prachu przed PiS się skończyło import paliwa z Rosji na lewo.
Nie.
Tak.
Proszę,
pakiet
proszę,
paliwowy, pakiet proszę, przewozowy, ustawy roku 16.
Proszę sobie zweryfikować także ceny, gdzie na stacjach Orlenu płaciliśmy więcej niż na stacjach Shellu, na przykład Shella czy innych.
W roku 16?
Tak, nie, oczywiście. Sam na ten temat tweetowałem. No. Dlatego, że wtedy też zaczęło się podnoszenie marży. Czyli krótko mówiąc, zapłacili za to obywatele.
A nie było tutaj związek z tym nagle, że skokowo wzrosła sprzedaż, ale to już jest dla komisji, może będzie komisja
wyjaśniona, no to sobie. Ale dla komisji śledczej w Sejmie, bardzo proszę, tak. Takie rzeczy trzeba też wyjaśnić do spodu, dlatego że za dużo jest oskarżeń bezpodstawnych, a nawet mogę powiedzieć takich świadomie fejkowych. Bo jeżeli mówią o dywersyfikacji dostaw i tak dalej, dobrze, że Prawo
no jest
i Sprawiedliwość...
Bardzo proste. Za waszych rządów większość ropy z Rosji, większość gazu z Rosji,
no dobrze.
A teraz ani
Czym się PiS szczyci? Baltic Pipe.
Tak.
Proszę bardzo.
Projekt, który wyście zarzucili.
Nie. Gazoport. Zarzucił, jeżeli już pan chce być precyzyjny, w 2000, już nie pamiętam którym, rząd Millera, czyli może pan adresować do Millera, ale to jest akurat propozycja AWS-owska, Jerzy Buzek, notabene we współpracy z Piotrem Naimskim, to chciałem powiedzieć właśnie.
Jego pomysł... To,
nie, europejski pomysł, wchodzący w taki projekt, który się nazywa chyba C... Na pewno ten w skrócie, ale dotyczy i telekomunikacji, i infrastruktury gazowej, i właśnie paliw. Ale dlaczego o tym mówię? Bo ta współpraca jest potrzebna. Jeżeli mówię Jerzy Buzek i Piotr Naimski, to mówię to świadomie, bo tak samo metan można było, dyrektywę metanową obronić, można inne rzeczy robić, jeżeli się działa w interesie polskim i wspólnie, i z głową, a nie oskarżać nawzajem i to bez podstawy.
No ale jak widzi pan, czasami działa się wspólnie i z głową, na przykład gazoport, chociaż też strasznie
długo. Chcę powiedzieć dalej, że kontynuowaliśmy w związku z tym ten projekt, a Prawo i Sprawiedliwość go dokończyło, ale ile lat go kończyło i nie mogło doprowadzić gazoport do podpisania kontraktu? I gazoport, i Baltic Pipe.
No, Baltic Pipe jest tak, taki jest suma
gazoport
summarum.
Gazoport w ogóle został wybudowany, bo przecież w 2015 pamiętam też tę Radę Ministrów, kiedy był pierwszy techniczny odbiór.
To prawda, ale miał być budowany 4 lata, budowany był 8 lat, dwa razy dłużej. No, ale...
Wszystko prawda. Należy budować szybko i sprawnie. A Baltic Pipe kiedy miał być oddany?
Miał być oddany w październiku roku 2022.
Nie,
i był oddany.
Nie,
tak.
To został oddany.
I miał być oddany.
Nie.
Tak.
17 i 18 rok był końcową datą. Tak, oczywiście, że tak. Nie. Ale miał, proszę sprawdzić.
Miał być oddany w roku 2022. Nawet dofinansowanie
europejskie.
Bo wtedy kończył się przez was podpisany niekorzystny kontrakt na gaz z Rosji. I to była data graniczna, koniec roku 2022, i wtedy miał być włączony Baltic Pipe. Dobrze to pamiętam, bo na tej komisji, proszę, na tym zespole planetarnym byłem, kiedy Piotr w roku 17 o tym mówił.
Był również, ja też proszę sobie, budowa, a odbiór,
panie pośle.
A odbiór to już był chyba dwuletni, jeżeli chodzi o odbiór, bo był gotowy, a nie było odbioru technicznego. No, nie mówiąc o kontrakcie, który do tej pory nie jest pełen. No przecież całej nie przepustowości jest, nie...
Oczywiście, ale w tej chwili jak na razie płynie gaz i daje nam dobrze, to stabilność.
Dobrze, że płynie.
Jak dobrze wybudowali, niech pan poseł. Idealnie, jak wybucha wojna. Może to jest jakiś spisek.
Wybudowaliśmy, mówię, jako i to jeszcze z europejskim wkładem.
No dobrze, Andrzej Halicki, to jeszcze dwa słowa, dwa pytania o Unię Europejską. A, wyszliśmy od tych rozliczeń, że Mateusz Morawiecki za rosyjski węgiel będzie sądzony. To będzie jakieś specjalne ciało, tak pan poseł myśli, czy powodzie, że powołacie specjalną ciało? Albo komisję, albo
ja
jakiś trybunał specjalny?
W tej chwili nie powołuję i nie sugeruję. Mówię tylko, że takie komisje tak powinny powstać, żeby właśnie rozwiać te wszystkie wątpliwości, ale one mają konstytucyjny opisany wymiar i procedurę. I jest komisja śledcza, instytucja, która w Sejmie powinna być powołana. Proszę bardzo.
Czyli komisjami śledczymi, a nie prokuraturą? Sądami, nie tą ścieżką?
Naprawdę, najpierw trzeba wygrać i myślę, że potem będziemy się zajmować innymi tematami. Najważniejszy jest temat, żeby polska gospodarka ruszyła do przodu, a do tego potrzebne są także europejskie środki. Te miliardy też leżą i muszę powiedzieć, że od paru miesięcy nikt się nie stara, żeby one w ogóle do Polski trafiły.
Lecę, że ich nie ma, chociaż bez nich Polska sobie całkiem nieźle radzi. Pierwszy
tak, z tą inflacją, z tą drożyzną, z tymi długami, z tym wszystkim zapożyczaniem się na potęgę.
No, z drugiej strony wczoraj dane, które Bank Światowy opublikował, obsługa polskiego długu to będzie mniej niż 2% PKB, czyli mniej niż średnia dla krajów OECD. Nie jest tak najgorzej. Wzrost gospodarczy w pewnym w pierwszym kwartale chyba najwyższy wśród krajów OECD wobec poprzedniego kwartału, to też są dane.
Tak, kwartał do kwartału, tak, to kwartał właśnie minister Soboń z dumą napisał.
Chociaż no, kwartał do roku poprzedniego to jest recesja 0,3%, zgadza
no właśnie,
się.
Jeżeli mamy kwartał bardzo zły, czyli z dużą recesją, minus chyba 2,5, tak, i następny rzeczywiście z dobrym wynikiem, oby się to utrzymało, ale kwartał do kwartału to świadczy tylko o niestabilności gospodarczej, a ważny jest trend.
Andrzej Halicki, Obywatelska, Unia Europejska wraca do pomysłu imigrantów, żeby kwoty były ich rozdzielać.
Nie, to nieprawda. To rzeczywiście szwedzka prezydencja podjęła taki temat, ale nie, kompletnie bez szans nawet na kontynuację tej rozmowy. Przypominam, że następna prezydencja hiszpańska, absolutnie odwrotny kierunek myślenia, to jest bardzo ostry postulat stawiany przez Hiszpanów, na przykład współuczestnictwa środków europejskich w budowaniu infrastruktury granicznej.
I to partia socjalistyczna te mury
i
buduje.
I to partia, dokładnie, tak. Tutaj naszym kolegom, którzy tak walczą dzielnie w naszym parlamencie.
A z tym murem i płotem na granicy, to co będzie? To był jednak dobry pomysł, summa summarum, jak pan poseł myśli?
No nie jest skuteczny, skoro 15 tysięcy, bo to jest statystyka tylko niemiecka, osób zarejestrowało się w ośrodkach, w urzędach.
To wy go podwyższycie?
Które...
Ten mur?
Nie, no, nie o podwyższenie chodzi. Przecież chodzi o skuteczną kontrolę granicy i ona musi być skuteczna. Współpraca z Frontexem, współpraca także z jednostkami na przykład na Litwie, czyli natowskimi plus nocne.
Tutaj Platforma wyciągnęła wnioski z lat 14-15. Nie ma zgody na przymusowy, kwotowy podział migrantów.
Nie ma takiej możliwości. Oczywiście, że nie. Myśmy też się nie zgadzali na algorytm. Tak zwany algorytm, pamięta pan, został zaproponowany.
Pochrumkam sobie na to, że się nie zgadzali.
Nie, proszę chrumkać. Wiem, że... że są różne opinie na ten temat.
Ewa Kopacz na Radzie się zgodziła.
Nie. Tak. Przypominam, że no, byłem wtedy ministrem odpowiedzialnym za administrację, ja także za ośrodki, które wtedy musiały być przygotowane pod odpowiednie liczby. W transzach po 500 osób 1500 rocznie to była chyba ta kwota, którą się... Kwota, znów nieładnie o ludziach mówić kwota, no ale w każdym razie...
Język unijny taki jest.
Tak, ta liczba osób, która ewentualnie mogłaby do Polski wtedy przyjechać. Osoby wybierane na miejscu, głównie kobiety z dziećmi, taka była polska odpowiedź.
To na koniec wróćmy do marszu. Ostatnie pytanie. Będzie jedna lista na opozycji, czy nie będzie?
Mam nadzieję, no ale mam nadzieję nie dlatego, że ciągle to mówimy i będę konsekwentny w powtarzaniu tego, że Dąb jest bezlitosny i powinien wreszcie przemówić także do liderów, no po prostu matematyką. Ale to ten przykład, czyli te 34 lata temu, no to była jedna lista, od lewa do prawa. No przecież pamiętamy ludzi, którzy ze sobą się bardzo spierali, a pod jedną parasolką i właśnie...
I tak samo będzie w tym roku.
Nazwiskiem lidera, sygnowanym zresztą przecież na plakatach.
34 lata później... Taka sama lista. Ten sam,
nie taka sama lista, ale pewien model działania, tak. Inaczej nie bylibyśmy skuteczni i proszę sobie wyobrazić, co by było wtedy, gdyby poszły te wszystkie małe, a już istniejące partyjki w 89 roku osobno.
Nie byłoby wtedy może takiego sukcesu, chociaż jeżeli ma być powtórka z wyborów, to PiS powinno się cieszyć, miałoby gwarancję 65% mandatów dla siebie, suwerennej Polski Republikanów, bo takie to były wybory.
Takie to były wybory, ale proszę zobaczyć, że oni i tak oddali władzę, więc na końcu społeczeństwo decyduje i nawet nie te okrągłostołowe rozmowy, bo w przypadku gospodarki przecież to, co się zdarzyło po, było kompletnie inne niż to, co przy okrągłym stole ustalono.
10 minut rozmawiamy dłużej niż powinniśmy. A to moja wina. Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska, europoseł. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Za kwadrans godzina 9 do studia zaraz wróci Jaśmina Nowak, ale zanim to nastąpi, to my, po... Cóż, my zagramy... to już pozostawię wybór dla Daniela.